Naszym gościem Mariusz Gierej, dziennikarz, analityk, redaktor naczelny portalu mPolska. Panie redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Zagotowało się w polityce polskiej w weekend i dzisiaj też emocji nie brakowało. W stacji konkurencyjnej zawitał były minister spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu, były także minister obrony narodowej Radosław Sikorski. Powiedział wiele ciekawych rzeczy. Największą karierę zrobiło zdanie, że Prawo i Sprawiedliwość wahało się na początku wojny, czy przypadkiem ręka w rękę z Putinem nie dokonać rozbioru Ukrainy. No i co? Takie cytaty, takie działania pomagają czy przeszkadzają koalicji? Albo opozycji? O opozycji lepiej zapytam.
Znaczy w ogóle wchodzimy w dość ciekawy moment naszego życia politycznego, czyli w moment, kiedy zaczyna się kampania wyborcza. I teraz mamy coś takiego, że warto to dostrzec. Bardzo często interes indywidualny poszczególnych posłów nijak się ma do interesu politycznego ich partii. Czyli posłowie tacy jak Radosław Sikorski, prawda? Wspomnę na drugą nóżkę, że tak powiem, na przykład panią Annę Zalewską. Zawsze wymyślają sobie coś, co będzie mocne, twarde, zauważalne, tak żeby ich elektorat, ich partii odczytywał ich jako najbardziej zagorzałych, prawda, ten najtwardszy elektorat, żeby wybierał ich jako takich sól, prawda, sól ta polityczna tego ugrupowania. Stąd na przykład Radosław Sikorski jest znany z tego, że bardzo mocno sformułowania rzuca. Tak samo jak i pani Anna Zalewska z kolei na przykład zrobiła sobie flagę kiedyś z ustawy wiatrakowej, którą w tej chwili PiS musi połknąć własny język, żeby ją zmienić, żeby przyszły KPO, żeby udało się przepchnąć KPO. I to jest rzecz, która się dzieje od lat w Polsce. I liderzy polityczni, tacy jak Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, no mają pewien problem, który muszą zawsze rozwiązać. Gdzieś pogodzić te dwa różne, bardzo często różne interesy.
I teraz
tego
jest
typu rzeczy będzie jeszcze więcej.
Będzie więcej kłopotów, ale to wydaje się w ostatnich kilkudziesięciu, kilkunastu godzinach to opozycja ma większe kłopoty. Sama jest pokłócona, a i ci harcownicy, jak chociażby pan wspomniany już minister Sikorski, także nie zasypują gruszek w popiele, są aktywni na nieszczęście, zdaje się, dla swoich własnych formacji.
Tak, jest to absolutnie mamy wysyp tego typu rzeczy. Przy czym według mnie akurat, bo mówimy tu oczywiście o przypadku pana Hołowni versus jedna lista, prawda? Czyli pomysł Donalda Tuska. Tutaj ja widzę to w ten sposób, że trochę w moim przekonaniu formacja, która przypominała ruch ruch Palikota, ruch Kukiza, prawda, czyli taka formacja sprzeciwu, którą był Hołownia, na samym początku swojego istnienia, nagle straciła impet. Znaczy nagle. Nie ma podaży, po prostu nie ma podaży intelektualnej, która by wyróżniała tą partię od pozostałej opozycji. No i przyszedł jeszcze Donald Tusk, który stwierdził, że zwasalizuje sobie całą opozycję, tak jak zrobił to Jarosław Kaczyński, bo przypomnijmy sobie, że Jarosław Kaczyński też miał problem z Solidarną Polską na przykład, która w końcu przyszła i weszła na te listy, prawda, no i wtedy faktycznie PiS zdobył władzę. Pomysł na kopiowanie rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości przez Donalda Tuska jest dla mnie oczywisty, prawda? No to tym razem nie wyszło. Nie wyszło z powodu tego, że jednak pan Hołownia stwierdził, że on chce być tym niezależnym. Na ile mu się to opłaci? W moim przekonaniu wcale. Dlatego, że już nawet badania się pojawiły w tej chwili, że chyba połowa elektoratu z Polski 2050 była za tym, że trzeba zawetować, znaczy, że trzeba, przepraszam, głosować razem z opozycją. Więc tak naprawdę, cokolwiek by nie zrobił Szymon Hołownia, przy braku bardzo ciekawej i fajnej podaży intelektualnej, programowej, pomysłu na tą partię, no to jest to równia pochyła, która prawdopodobnie go czeka. I ciekaw jestem, w jakim stanie dojedzie do wyborów.
A z drugiej strony mówi się, że Szymon Hołownia, że jego partia może pozyskać tych wyborców, którzy są poza zasięgiem starych partii politycznych. On sam tak siebie widzi. A Donald Tusk miał wrócić do polskiej polityki na białym koniu jako wódz, który niepodzielnie dzieli i rządzi opozycją. No widać, że ta jego wszechwładza jest bardzo mocno kontestowana, że inni liderzy wcale nie chcą mu się podporządkować i może się okazać, że Donald Tusk nie będzie liderem niepodzielnym, co najwyżej będzie primus inter pares.
No jest to absolutnie wiadome, dlatego że liderzy ci pozostałych partii też wyciągają wnioski z historii, prawda? No pamiętajmy, że Platforma w swoim początku miała trzech tenorów, prawda? Był pan Płażyński, był pan Olechowski, był pan Donald Tusk. Po jakimś czasie został tylko Donald Tusk, a później wylatywali kolejni, że tak powiem, znaczni politycy z Platformy. Więc Donald Tusk ma tą unikatową zdolność przejmowania tak naprawdę i likwidowania opozycji. No, więc
ale teraz mu się udaje nie bardzo. PSL się trzyma, Lewica się trzyma, Szymon Hołownia też się trzyma. No nie ma sondaży, jak miał, kiedy Platformie przewodził Borys Budka, czyli nie ma po 20% albo po 20%, ale wszystkie te formacje są nad progiem i mogą powiedzieć, nie chcemy jednej listy, bo wiemy, że wejdziemy do Sejmu nawet jak wystartujemy sami.
Ale te manewry, które Donald Tusk wyczynił również z jedną listą i również z tym postawieniem Szymona Hołowni pod ścianą, prawda, służyły temu, żeby właśnie zmarginalizować Polskę 2050. Przypomnijmy sobie, że naprawdę wtedy ten okres, o którym wspomniałeś, i absolutnie mianka nam groziła, prawda, Platformie Obywatelskiej. Więc no, w pewien sposób Donald Tusk osiągnął swoje. To znaczy w tej chwili już nie mówimy o tym, że Polska 2050 będzie dominowała nad Platformą, tylko mówimy w drugą stronę. O, to przecież Donaldowi Tuskowi chodziło.
Ale tu jej chodziło, żeby wygrać, wyprzedzić Prawo i Sprawiedliwość. To się w sondażach nie dzieje. Ja wiem, sondaże to nie zawsze mówią prawdę i nie zawsze trzeba. Każdy ma swoje, ale wydaje mi się, że taką zaryzykuję tezę, że tutaj no jest tak, że liczył na to Donald Tusk, że on wyprzedzi w tych sondażach Prawo i Sprawiedliwość, a tymczasem no, sondaże pokazują, że albo ta różnica się nie zmniejsza, albo nawet dzisiaj sondaż pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość odjeżdża trochę Platformie Obywatelskiej.
Na to się składają jeszcze inne rzeczy, które niestety Platforma, niestety dla Platformy, bo tutaj, że tak powiem, trzeba sobie jasno to powiedzieć, na to się składają. Po pierwsze, trochę Platforma Obywatelska nie wyszła z fazy tłustych kotów. Nawet dzisiaj miałem taki przypadek, że rozmawiałem ze znajomym, który mówił właśnie, że wiesz, w 2015 to PiS to były takie wygłodniałe koty, które po prostu chciały zdobyć tą władzę, potrzebowały tego i tak dalej. Platforma jakoś tak nie bardzo ma taką determinację. Przynajmniej wyborcy, którzy nawet są skłonni na nich głosować, nie postrzegają ich w ten sposób. I to jest rzecz, która jest moim zdaniem najgorsza dla Platformy. Ponadto jeszcze jest jedna rzecz, której Platforma nie ma, to znaczy nie ma opowieści o tym, jaka Polska. Bo sam antypis jest to za mało. Jeżeli człowiek ma zdecydować się na zmianę swoich preferencji, to musi wiedzieć na co. Na co się decyduje. No tego nie ma.
Nie ma też takiej decyzji, bo nie ma też programu. To jest taka mantra tego okresu, tych całych 7 lat już przeszło rządów Prawa i Sprawiedliwości, które to partia rządząca od 7 lat ciągle mówi Platformie, pokażcie program, i z tym jest jakiś kłopot. Dlaczego Platforma, czy opozycja nie może wyjść tak silnie programowo, jak kiedyś zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość, które przyjęło agendę, czy to 500+, czy inne propozycje, tym rzeczywiście żyły i media, i opinia publiczna, część wierzyła, część nie wierzyła, ale był taki moment w końcówce rządów Platformy, że retorycznie i merytorycznie PiS przejęło narrację, opozycja tego cały czas nie potrafi. Dlaczego?
No to jest właśnie syndrom spasionych kotów. Ci, którzy nie czują głodu, nie muszą nic wymyślać, prawda? Ci, którym jest dobrze, nie muszą nic tworzyć nowego, odkrywczego i tak dalej. Plus do tego, PiS, ja przypomnę, przed 2015 roku...
A czy jest tylu profesorów, wszystko... Platforma, partia inteligencji, partia, gdzie wszystkie uniwersytety sprzyjają, gdzie jest kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, tam też powinna aż dymić od idei, od pomysłów i z tego tylko wypracować coś, co chwyci tylko, i pójść tylko, z tym, tylko, a tu że... flauta.
Tylko Łukasz, te rzeczy się dokonały, te rzeczy się dokonały teraz. Teraz. Dopiero. A to musi trochę potrwać, żeby to zadziałało.
Mariusz Gierej naszym gościem, to jeszcze trochę zobaczmy na partię rządzącą. Wspomniał pan redaktor o tym kazusie wiatraków. Rzeczywiście PiS bardzo mocno przyhamował taką wolną amerykankę, nawet tak byśmy powiedzieli, na rynku wiatraków na lądzie. Teraz będzie musiał w ramach kompromisu z komisją te wiatraki na lądzie otworzyć. Wiele jeszcze będzie takich momentów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się cofać, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało powiedzieć, popełniliśmy błąd i teraz musimy zmieniać naszą politykę.
No tak. Takich momentów przypuszczam, że będzie więcej. Pojawiają się nowe twarze. Spójrzmy na przykład w obozie rządzącym. Jest taka osoba jak Janusz Kowalski, prawda? Który ma swoje ciągle pomysły. Prawda? Jest piekielnie wyrazistą postacią. No i pytanie, co jeszcze wymyśli, żeby utrudnić życie tak naprawdę kierowcom Prawa i Sprawiedliwości w czasie tej kampanii.
No
to jest ciekawe.
Wspomniał pan redaktor, teraz się gorzej słyszymy, nie wiem, czy uda się powrócić do jakości, która była przed sekundą. Tak, słyszymy się, ale bardzo słabo, jakby pan redaktor włączył jakieś urządzenie, które... A teraz jest lepiej, chociaż dobrze. Szum życia w tle też słyszymy, gdzieś pan trochę się przemieszcza. Tak, to jest godziny szczytu, nie tylko pan redaktor jest w trasie, wiele osób także gdzieś się przemieszcza z pracy do domu i słusznie, bo to jednak przyjemne do domu wrócić. Solidarna Polska, bo nieodłącznie nazwisko i imię Janusza Kowalskiego z Solidarną Polską się kojarzy i ten spór, to nie będzie spór destrukcyjny dla koalicji rządzącej, że te różnice coraz głębsze, coraz trudniejsze do zasypania między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, no tylko rosły i w pewnym momencie jeszcze w tej kadencji doprowadzą do erupcji konfliktu tak silnego, że on spowoduje utratę większości dla rządu Mateusza Morawieckiego jeszcze w tej kadencji. To jest możliwe?
To powiem troszeczkę bardziej przewrotnie, bo obecnie jesteśmy w tak ciekawym sytuacji, że, bo ja sobie zadałem pytanie następującej treści. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość z ustawami sądowymi, z porozumieniem z Brukselą, zwlekało aż do roku wyborczego? Bo zwlekało. Tak? Krótko mówiąc...
Odpowiedź może być prosta. Skończyły się pieniądze. Zaczęła się wojna i nagle się okazało, że trzeba pożyczać pieniądze na rynkach bardzo drogo. To już nie za 4-5%, ale w październiku oprocentowanie 10 latach podjechało pod 9% i zrobiło się gorąco w Ministerstwie Finansów.
Ale szanowni państwo, tak naprawdę ta sytuacja, którą w tej chwili, z którą w tej chwili mamy do czynienia, jest dla Jarosława Kaczyńskiego politycznym złotem.
Dlaczego?
Dlatego, że te manewry, które się odbyły wokół ustaw sądowych w tej chwili, po ich przekazaniu do Senatu, spowodowały, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński na chwilę obecną ma na stole każde możliwe rozwiązanie.
może doprowadzić do tego, że Zbigniewa Ziobro obarczy odpowiedzialnością za brak pieniędzy z KPO. Może doprowadzić do tego, że obciąży obydwu panów, czyli Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobro, tym, że wokół tego tematu nie ma zgody, doprowadzono do tego, że Polska nie ma pieniędzy. Z kolei, jeżeli opozycja wrzuci zmiany w Senacie i odeśle to do Sejmu i załóżmy, że te zmiany opozycyjne przejdą przez Sejm i pan prezydent podpisze, a Komisja Europejska powie, że nie, to kto jest winny wtedy na przykład tego, że tych pieniędzy nie ma? Opozycja, bo gdyby zostawiła ustawy w takim samej formie, to by nic z tym, to wtedy by dostali pewnie pieniądze, prawda? Więc to jest sytuacja, w której Jarosław Kaczyński może robić tak naprawdę co chce. Ma dowolność w zdecydowaniu, w którą stronę popchnie kampanię wyborczą. Rzecz absolutnie priorytetowa dla każdej partii w dobie wyborów.
Mieć otwarte różne fronty i różne możliwości pójścia. To rzeczywiście manewru. Jest i manewru, to jest rzeczywiście duży komfort. A propos manewru i komfortu, nie wiem jak komfortowo czuje się Berlin i kanclerz Scholz ze swoją decyzją, żeby nie przekazywać leopardów. Na ile ta historia z leopardami i szerzej cała narracja, albo cała bardzo ważna, bardzo istotna kwestia o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej będzie odgrywała rolę w kampanii. To jest tak, że na tle pokłóconej, no bardzo albo trochę, ale jednak pokłóconej opozycji Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło się jawić jako stabilna partia, która może nie najlepiej, może koślawo, ale przynajmniej spokojnie i konsekwentnie będzie prowadziła politykę obronnościową Rzeczpospolitej.
A to ja wrócę na chwilę jeszcze do KPO. No otóż Prawo i Sprawiedliwość już jakiś czas temu gra pieśń pod tytułem Bezpieczeństwo głupcze. No i tutaj Jarosław Kaczyński zbudował postać Mariusza Błaszczaka. Mariusz Błaszczak zresztą sam budował ją też, prawda? Sam sobie. I w efekcie ma zastępcę ewentualnie na każdą funkcję, którą by sobie wymarzył, prawda? Więc ma to pole manewru. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jest jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa i bardzo fajna w sumie w tych działaniach, którą warto kontynuować i warto prowadzić. Otóż dociskanie Niemiec w sprawie leopardów dla mnie osobiście to jest mechanizm, który powinien pozwolić doprowadzić do sytuacji takiej, że nie powstanie już w najbliższej przyszłości, nie powstanie być może oś Moskwa-Berlin ponad naszymi głowami. Jeżeli udałoby się doprowadzić do eskalacji pomocy Niemców dla Ukrainy, to oznacza, że nie będzie powrotu już tak prosto do współpracy z Rosją że tak powiem, trupach Europy Środkowo-Wschodniej. I to jest rzecz, która jest bardzo istotna w tych działaniach, które się w tej chwili odbywają, więc te leopardy dla nas, znaczy w moim przekonaniu, są pewnym takim przekroczeniem Rubikonu przez Niemcy, prawda, w tym konflikcie i jednoznaczne opowiedzenie się wtedy po stronie Zachodu, a nie kombinowanie, kuglowanie z Chinami, trochę z Rosją, prawda, tak żeby wyszło na ich wbrew interesom Europy Środkowo-Wschodniej.
To jeszcze zapytam o jeden wątek przy okazji polityki niemieckiej, tych leopardów. Na ile wyraźne słabnięcie Niemiec, ich pozycji symbolicznej, tak to nazwijmy, albo wizerunkowej, lepsze może słowo dla kwestii marketingu politycznego, będzie także oddziaływać na naszą scenę polityczną. Wprost, na ile mniej sexy Berlin powoduje, że i Platforma nie jest taka fajna.
Tutaj to ciężko powiedzieć, bo spawanie tak Platformy
Ale z drugiej strony Berlinem, sama Platforma się zespawała z Berlinem dość skutecznie. Pokazując je, my jesteśmy, no i znowu do tego Sikorskiego wrócę, pana ministra, tak, że robimy łaskę Amerykanom, a tu jest sojusz i Niemcy i Tusk i że Europa i że z Niemcami, i że Niemcy przewodnią siłą. Jak się popatrzy na taki bardzo silny elektorat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiej w internecie, w mediach społecznościowych, to tam każdy jest gotowy na wyprzódki, czy był gotowy na wyprzódki bronić Niemiec i patrzeć w Berlin jak w Arkę Zbawienia niemalże, a teraz się okazuje, że słowo Berlin zaczyna nieładnie brzmieć, także na polskiej scenie politycznej.
Tylko, że to jest, to wszystko jest przeszłość, tak? To jest tak zamierzchła przeszłość, że po prostu już jest całe chyba pokolenie wyborców, którzy mogą tego, nowe pokolenie wyborców, które tego nie pamięta. I to jest takie trochę wypominanie, nie wiem, w drugiej stronie też można wypomnieć różne rzeczy, które zostały powiedziane. W moim przekonaniu pytanie jest zasadnicze takie, nikt nie zadaje tego pytania Donaldowi Tuskowi, ale należałoby tak naprawdę. Jaka będzie polityka Platformy wedle właśnie Berlina? Czy po przejęciu ewentualnym władzy, prawda? Bo to jest kluczowe pytanie. Czy jak on odnosi się do tego, co w tej chwili Niemcy robią, do ich polityki wschodniej? I pytanie jest takie, czy w ogóle jest możliwa inna polityka polska, niezależnie od tego, kto będzie rządził po wyborach, czy jest możliwa inna polityka przy takim nastawieniu społecznym, jakie mamy względem całej tej sytuacji na wschodzie. W moim przekonaniu każdy, kto będzie rządził w Polsce, będzie skazany na kontynuację polityki, którą w tej chwili mamy. Zagraniczne mówię tu
jak to będzie się przekuwać, bo ja jednak cały czas uważam, że siły ościenne mają pewien wpływ, nawet nie taki mały, na dynamikę polityczną w Polsce. Ale to już może myślenie spiskowe, chociaż czasami spiski się sprawdzają. W co wątpi Mariusz Gierej, ale kiedyś go przekonamy.
Nie. Broń Boże, jak popatrzę sobie, pomyślę sobie o Juliuszu Cezarze i Brutusie, no to w ogóle nie ma o czym dyskutować.
I tak doszliśmy od Rzymu do polskiej polityki z powrotem współczesnej. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.